Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Projekt ustawy, który likwiduje tak zwaną przesłankę eugeniczną, jest już w Sejmie.
Dokument z podpisem ponad 830 tysięcy Polaków złożył w czwartek Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję.
Obecnie istnieje możliwość zabicia nienarodzonego dziecka z powodu jego choroby. To jedna z trzech przesłanek przewidzianych w prawie i jest to także najczęstsza przyczyna tak zwanej aborcji w Polsce.
Podpisy pod projektem ustawy eliminującej przesłankę zbierane były od września. W akcję zaangażowało się kilkanaście tysięcy wolontariuszy z różnych środowisk.
Projekt jest krótki i niekontrowersyjny. Chodzi o wykreślenie przesłanki eugenicznej, co pozwoli uratować ponad 1000 dzieci rocznie, powiedziała pełnomocnik Komitetu Zatrzymaj Aborcję Kaja Godek. Zaapelowała do posłów o uchwalenie ustawy, którą popierają obywatele.
Pod projektem ustawy przyznającym prawo do życia także dzieciom chorym i niepełnosprawnym podpisało się przeszło 830 tysięcy Polaków w niespełna 2 miesiące. Jest to wynik ogromnego poruszenia społecznego. Jest to wynik wrażliwości Polaków na los dzieci słabszych i chorych. I to, z czym dzisiaj przychodzimy do Sejmu, to jest apel do posłów o to, aby uchwalili prawo i aby zrobili to niezwłocznie. Co 8 godzin w którymś z polskich szpitali w bardzo brutalny sposób zabija się dziecko z podejrzeniem niepełnosprawności lub choroby. Są to bardzo brutalne procedury, przeprowadzane najczęściej w 5. i 6. miesiącu ciąży. To jest barbarzyństwo w majestacie prawa. Liczymy na to, że Sejm niezwłocznie zajmie się tą ustawą i że posłowie uchwalą nasz projekt.
Proponowane zmiany poparł m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, który zapowiedział, że podpisze taką ustawę, jeśli trafi na jego biurko.
Obecnie w Polsce tak zwaną aborcję dopuszcza się w 3 przypadkach. Gdy według lekarzy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu lub gdy medycy uznają, że dziecko jest chore.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości kolejny dzień zajmowała się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli jakiś spór jest, to dotyczy on szczegółów, a nie kwestii zasadniczych, mówił szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł Stanisław Piotrowicz.
Komisja przyjęła poprawkę PiS, która wykreślała z projektu o Sądzie Najwyższym posłów i senatorów jako wnoszących skargę nadzwyczajną od prawomocnych orzeczeń. Prezydent chciał, by takie prawo przysługiwało grupie 30 posłów lub 20 senatorów. To jeden z kilku punktów spornych, które pojawiły się w czasie procedowania ustawy na linii Kancelaria Prezydenta – Partia Rządząca. Dodatkowo wątpliwości zasiała doradczyni Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska. Określiła ona wczoraj poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość jako fatalne. Z kolei dziś minister w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że niewykluczone jest kolejne spotkanie Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim. Poseł Stanisław Piotrowicz, pytany o ewentualny konflikt z prezydentem na tle projektu o Sądzie Najwyższym, mówi tak.
Myślę, że w sprawach zasadniczych, w sprawach ważnych takiego sporu nie ma. Mamy na uwadze te warunki brzegowe, na których spełnienie pan prezydent bardzo nalegał. A w szczególności na uspołecznienie orzekania w Sądzie Najwyższym, a więc żeby tam występowali ławnicy. Mieliśmy tutaj wątpliwości co do zakresu udziału ławników w Sądzie Najwyższym. Nasza koncepcja zmierzała w tym kierunku, że owszem, ławnicy tak, w sprawach dyscyplinarnych szczególnie, ale w pierwszej instancji. No, ale pan prezydent stoi nieugięcie na stanowisku, że ławnicy powinni być w pierwszej i w drugiej instancji. No, w związku z tym uszanowaliśmy tą wolę.
Komisja przyjęła już także poprawkę, która poszerza autonomię Izby Dyscyplinarnej mającej powstać w Sądzie Najwyższym. Do wprowadzanych zmian odniósł się prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że nie zgodzi się na powrót do rozwiązań, które zakwestionował w lipcu. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
W przyszłym tygodniu komisja weryfikacyjna zajmie się sprawą reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16 w Warszawie.
Kamienica po wojnie została sprzedana wujkowi męża prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Minister Sebastian Kaleta z komisji weryfikacyjnej przypomina, że sprzedaż odbyła się na podstawie sfałszowanych pełnomocnictw.
Na rozprawę w roli świadków zostali wezwani prezydent stolicy i jej mąż Andrzej Waltz, urzędnicy, którzy zajmowali się reprywatyzacją, a także lokatorzy i osoby, które nabyły od rodziny Waltzów kamienicę.
To długo oczekiwana rozprawa, mówi minister Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej.
W poniedziałek Komisja Weryfikacyjna zajmie się sprawą, która najdłużej czeka na wyjaśnienie. Od kilkunastu lat meandry reprywatyzacji kamienicy rodziny Walców są dalej nieznane. Od poniedziałku opinia publiczna będzie mogła szczegółowo przeanalizować to, jak reprywatyzowana była kamienica, na której wzbogaciła się rodzina męża Hanny Gronkiewicz-Walc. Dotychczas te informacje były szczątkowe, częściowo prezentowane przez media. W poniedziałek krok po kroku komisja będzie ujawniała, jak przebiega reprywatyzacja i zapewne do końca roku będziemy mogli ocenić, czy rodzina Walców w sposób zgodny z prawem, czy wbrew prawu dorobiła się na reprywatyzacji kamienicy Przenokowskiego 16.
Dotychczas komisja weryfikacyjna nałożyła na Hannę Gronkiewicz-Walc 40 tysięcy złotych grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzeniach komisji. Uchyliła też kilka decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z upoważnienia prezydent Warszawy.
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale tego roku wzrósł o 4,9% licząc rok do roku. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najszybszy wzrost PKB od 6 lat.
Wcześniej GUS prognozował, że PKB wzrośnie do 4,7%. Natomiast rządowa ustawa budżetowa przewidywała tempo wzrostu na poziomie 3,6%.
Taki wynik jest związany z dobrą koniunkturą, która jest na świecie, ale też z jej umiejętnym wykorzystaniem przez rząd, mówi dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista.
Uczciwy rząd, ludzie, którzy widzą też, że jeśli mamy stabilne państwo, to warto inwestować, wykorzystują te okoliczności i też własne pieniądze, czy to zagraniczni inwestorzy, czy nasi wewnętrzni polscy, rzeczywiście inwestują i w produkcję, w zatrudnienie osób. Mamy też najniższy wskaźnik bezrobocia od bardzo dawna, nie wiem nawet czy nie od 1989 roku, od początku III Rzeczpospolitej.
GUS podał również, że inwestycje w trzecim kwartale wzrosły o 3,3%, tak samo jak popyt krajowy, który przyspieszył o 3,9%.
Pod względem tempa gospodarczego w krajach Europy Polska znajduje się na czwartym miejscu. Szybciej rozwijają się jedynie Rumunia, Łotwa i Czechy.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wysłał list do premier Beaty Szydło w sprawie powieszenia na atrapach szubienic zdjęć europosłów Platformy Obywatelskiej podczas demonstracji narodowców w Katowicach. Szefowa polskiego rządu zapowiedziała, że odpowie na list.
Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że wszyscy europosłowie, posłowie, wszyscy obywatele przebywający w Polsce są bezpieczni. Jednocześnie potępiła wszystkie akty agresji i nietolerancji.
Prokuratura już wszczęła śledztwo w tej sprawie. Będzie to postępowanie karne zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska potępia incydent z Katowic. W jej ocenie sprawa jest wynoszona na forum Unii, aby budować negatywny obraz Polski. Europoseł przypominała, że to politycy PO zaczęli nakręcać spiralę nienawiści.
Totalna opozycja nakręcała spiralę nienawiści przez lata. Nienawiści względem Prawa i Sprawiedliwości, to z rąk ich byłego członka zginął pracownik biura poselskiego Marek Rosiak, a drugi pracownik został ciężko ranny. To oni ustami swojego wiceprzewodniczącego nawoływali do zastrzelenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Więc cała ta sytuacja tak naprawdę budzi niesmak. Ja przestrzegałabym tych posłów przede wszystkim przed tym, aby jednak zachowywali się bardziej powściągliwie.
W sobotę na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach zgromadziło się według policji około 70 przedstawicieli środowisk narodowych.
Zgromadzenie zgłoszono pod nazwą Stop Współczesnej Targowicy. Organizatorzy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia 6 europosłów, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce.
Prezydent Polski Andrzej Duda zakończył w czwartek 4-dniową wizytę w Wietnamie.
Ostatniego dnia w Ho Chi Minh prezydent wziął udział w otwarciu Polsko-Wietnamskiego Forum Gospodarczego oraz w ceremonii otwarcia Biura Zagranicznego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Podsumowując swoją wizytę, prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest ona bardzo silnym sygnałem, że chcemy pogłębić współpracę biznesową z Wietnamem.
powiedział, że chciałby, aby zwiększyły się wzajemne obroty handlowe między Polską a Wietnamem oraz skala polskiego eksportu do Wietnamu.
Jest zielone światło dla polskiego biznesu, jest otwarcie na współpracę z Polską. Mam nadzieję, że także to biuro, w którym jesteśmy, które właśnie zostało otwarte, będzie tym miejscem, w którym spotkają się biznesmeni, będzie tym miejscem, w którym będą mogli także zarówno przedstawiciele wietnamskiego biznesu uzyskać informacje o możliwościach inwestycyjnych w Polsce, jak i polscy biznesmeni będą mogli uzyskać tutaj precyzyjną, dobrą informację i wsparcie dla inwestowania, dla eksportu do Wietnamu. Będzie to dla mnie najbardziej owocny pożytek z tej wizyty, jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiego ożywienia relacji gospodarczych polsko-wietnamskich.
Prezydent Polski przypomniał, że we wtorek podczas jego wizyty w Wietnamie grupa Adamet nabyła pakiet kontrolny jednej z tamtejszych firm. Transakcja stanowi największą polską inwestycję bezpośrednią w Wietnamie. Wartość inwestycji to 50 milionów dolarów.
Polska zabiega o unijne reguły w sprawie dzieci odbieranych rodzicom i przekazywanych do rodzin zastępczych.
Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik rozmawiał na ten temat w Brukseli. Warszawa chce, by polskie dzieci za granicą były kierowane do polskich rodzin. Rządowi chodzi o dodanie specjalnych zapisów do tak zwanego rozporządzenia Bruksela 2 bis.
W Unii Europejskiej nie ma jednolitych regulacji dotyczących przekazywania dzieci do rodzin zastępczych. Polska chce wymóc zmiany, by w Unii zapewniono dzieciom obywateli państw członkowskich taki standard jak dzieciom uchodźcom.
Ważne jest także umieszczenie zapisów dotyczące umieszczania najmłodszych w rodzinach z poszanowaniem tożsamości, religii, języka i kultury.
Wojciech Pomorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, wskazał na bezprawne i bulwersujące działania m.in. Jugendamtu. Nowe regulacje mogłyby temu zapobiegać.
Sytuacja rodzin polskich dzieci w Niemczech i w Austrii jest straszna. Tu jest kompletna dowolność, kompletne bezprawie. Widzi mi się aktywistów Jugendamtu. Moje dzieci są zgermanizowane, 14,5 lat nie widziałem. Jedynym powodem zabrania, uniemożliwiania kontaktów z nimi było to, że się nie zgodziłem mówić z nimi po niemiecku. Się mszczą na ludziach, bawią się, mają absolutną siłę. Jak oni gdzieś chcą sobie pójść do kogoś, no to mogą sobie iść z policją, twierdzą, że dobro dziecka, nawet jak jest wyrok korzystny dla rodzica. Wiem, setki, jak nie tysiące przypadków, którymi się zajmowałem, to Jugendamt potrafi tego wyroku nie respektować.
Polska w ciągu najbliższych kilkunastu dni ma skontaktować się z przedstawicielami państw Europy Środkowo-Wschodniej, by wypracować jednomyślne stanowisko w sprawie regulacji.
Przypomnijmy, w połowie października niemiecki Jugendamt w nocy wyrwał z rąk babci 10-miesięczną Marcelinkę. Ponadto rodzicom przysłano rachunek w wysokości 7000 euro miesięcznie za pobyt dziewczynki w przytułku. A to nie jedyny przykład tragedii polskiej rodziny za granicą.
Ojciec Święty Franciszek rozpoczął w czwartek podróż apostolską do Bangladeszu. To kolejny etap tygodniowej pielgrzymki, podczas której papież odwiedził także Birmę.
Przed południem czasu polskiego Ojciec Święty w stolicy Bangladeszu, Dace, odwiedził Narodowe Muzeum Pamięci Uczestników Walki o Niepodległość. Później spotkał się z prezydentem Bangladeszu i wygłosił przemówienie do tamtejszych władz.
Podkreślił w nim, że klimat dialogu międzyreligijnego w Bangladeszu jest świadectwem mocy pojednania i jednoczenia. Podziękował władzom kraju za udzielenie pomocy uchodźcom uciekającym z powodu prześladowań z Birmy.
Wskazał także na rolę innych państw, które powinny wesprzeć Bangladesz w udzielaniu pomocy humanitarnej.
Trzeba, by wspólnota międzynarodowa podjęła zdecydowane kroki w odniesieniu do tego poważnego kryzysu, nie tylko pracując na rzecz rozwiązania problemów politycznych, które doprowadziły do masowego przesiedlenia ludności, ale również zapewniając natychmiastową pomoc materialną dla Bangladeszu w jego wysiłkach zmierzających do skutecznego reagowania na pilne potrzeby humanitarne. Piątek, w drugim dniu swojej wizyty w Bangladeszu, Ojciec Święty będzie przewodniczył mszy świętej i spotka się z premierem tego kraju.
W planie jest również rozmowa z biskupami oraz spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne w ogrodzie Pałacu Arcybiskupiego, podczas którego, jak zapowiedział papież, odbędzie się modlitwa w intencji pokoju.
Sześciodniowa podróż do Birmy i Bangladeszu to już 21. podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka. Odbywa się pod hasłem Miłość i Pokój i zakończy się w najbliższą sobotę. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.